pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek chcielibyśmy przedstawić kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Rozpoczęła się kalibracja zwierciadła kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Proces potrwa w przybliżeniu 3 miesiące. Zwierciadło teleskopu zbudowane jest z 18 sześciokątnych segmentów. Każdy z nich musi zostać ustawiony z precyzją miliardowych części metra, aby urządzenie działało poprawnie. Naukowcy informują, że pierwszych zdjęć z teleskopu Jamesa Webba możemy spodziewać się w drugiej połowie lata tego roku.
Astronomowie potwierdzili odkrycie drugiej planetoidy trojańskiej Ziemi, czyli obiektu, który obiega Słońce razem z naszą planetą po bardzo zbliżonej do niej orbicie. Nowo potwierdzony trojańczyk krąży wokół tzw. punktu libracyjnego L4 w układzie Ziemia-Słońce, gdzie może stabilnie orbitować przez tysiące lat. Warto przypomnieć, że w październiku ubiegłego roku wystartowała amerykańska misja Lucy, której celem jest badanie planetoid trojańskich, ale tym razem Jowisza. Sonda dotrze tam w 2025 roku.
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali urządzenie, które może przyczynić się do zwiększenia skuteczności w walce medyków z COVID-19, a także w diagnozowaniu pacjentów z problemami oddechowo-krążeniowymi. Cyberradar, bo tak nazywa się to urządzenie, to bezkontaktowy aparat, który umożliwia bezpieczne dla medyków monitorowanie oddechu u pacjentów. Powstały już pierwsze egzemplarze tego urządzenia.
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Quantum Cyber Security Hub Europe podpisały umowę w celu rozwijania i komercjalizowania technologii kwantowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Kwestia bezpieczeństwa cyfrowego nabiera w naszych czasach coraz większego znaczenia, chociażby dla bezpieczeństwa wirtualnych transakcji bankowych, ochrony danych wrażliwych, danych tajnych, czy skutecznym szyfrowaniu rozmów o charakterze poufnym. W ramach współpracy stworzona zostanie również platforma edukacyjna, która będzie udostępniona podmiotom gospodarczym, administracji, uniwersytetom, szkołom, a także osobom prywatnym. Tym samym w Gdańsku powstanie największy na świecie technologiczny ekosystem w zakresie kwantowego cyberbezpieczeństwa.
Z kolei latem tego roku na orbitę ma trafić satelita Starvibe. Jest to polsko-niemieckie przedsięwzięcie mające sprawdzić w kosmosie technologie rozwijane przez polską firmę Scanway. Jednym z celów misji jest przetestowanie Satellite Health Scanner, w skrócie SHS. To niewielka kamera wspierana komputerem wykrywającym zmiany zachodzące na samym satelicie. Urządzenie ma wielkość pudełka zapałek i wykonuje zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli. Jest umieszczone na specjalnym wysięgniku. Faktycznie wygląda to tak, jakby statek został wyposażony w selfie stick i robił zdjęcia na tle gwiazd, jak tłumaczą twórcy tego urządzenia.
Blisko 42 lata minęły od ostatniej bytności stałej załogi na stacji imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Okazuje się, że polscy naukowcy powrócili tam i aktualna załoga stacji skupia się na jej porządkowaniu i inwentaryzacji, a także instalacji pierwszych od dziesięcioleci urządzeń badawczych. Poza naukami o Ziemi, ze względu na surowe warunki środowiskowe, stacja może otworzyć też perspektywy rozwoju symulowanych misji księżycowo-marsjańskich, a także testowania nowych technologii kosmicznych.
W tej części audycji chcielibyśmy zaprosić Państwa na rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem będzie pan Robert Szaj, pomysłodawca i dyrektor TVP Nauka, prezes Fundacji Nicolaus Copernicus, a także niestrudzony popularyzator astronomii i astronautyki. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry.
Jakie są Twoje związki z Pomorzem?
One są bardzo duże, zależy jeszcze odkąd liczyć Pomorze, bo jeżeli do Pomorza Gdańskiego moglibyśmy zaliczyć również Żuławy i Elbląg, no to one są bardzo duże, bo ja pochodzę z pogranicza.
To po Wiśle w zasadzie.
Właśnie po Wiśle, no ale to jest chyba, po Wiśle jest częścią Pomorza, bo ty, Przemek, jesteś geografem.
To jest dobre pytanie, trzeba byłoby zajrzeć do podziału Polski okołowicza i wtedy byśmy wiedzieli, co jest grane tak naprawdę. Ale przecież dawne województwo elbląskie.
Na olimpiadzie geograficznej pani profesor Dylikowa do Pomorza zaliczała również Lubawę. i jeżeli można byłoby...
Czyli w armię w zasadzie.
Do Pomorza, to dzisiaj moje obserwatorium astronomiczne jest na terenie Ziemi Lubawskiej, która jest częścią Pomorza, chociaż jest to też część administracyjna województwa warmińsko-mazurskiego, ale wydaje mi się, że to jest Pomorze. No jeżeli byśmy Powiśle zaliczyli do Pomorza, no to Elbląg? Elbląg też jest Pomorzem, czy nie?
No
to
jest trudne.
Trudne pytanie, bo ale jednej... dobrze.
Ale ja może bym nie skupiał się...
Jeżeli już tak stricte do Pomorza. Pracowałem w Gdańsku. Moje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o takie poważne dziennikarstwo, to też było w Gdańsku.
Może nie skupiałbym się tak bardzo geograficznie, ale na pewno Radio Gdańsk jest słuchane również w Elblągu i pewnie w Lubawie, zdarza się i na dużym obszarze, więc na pewno nasi słuchacze będą tutaj zainteresowani właśnie tymi twoimi powiązaniami z Pomorzem i no i właśnie, i co tutaj robisz? Ale to może Przemek zada.
No tak, pytanie. No ja się jeszcze z Robertem znam z czasów licealnych, przecież w jednym mieście chodziliśmy do szkoły średniej. Mamy tą samą pasję astronomiczną, no ale dobrze, zostałeś tutaj przedstawiony przez nas wcześniej jako pomysłodawca i dyrektor TVP Nauka, który to po kanałach informacyjnych, sportowych, historycznych, dokumentalnych i innych uzupełnia ofertę tematyczną telewizji publicznej o treści popularno-naukowe. No i tutaj przy konkurencji stacji typu Discovery, Planet czy National Geographic, no organizowanie takiego kanału jest bardzo dużym wyzwaniem. Jaki masz pomysł na TVP Nauka i do kogo on będzie skierowany?
TVP Nauka to projekt telewizji polskiej, który ma zaprosić do tego, żeby uczestniczyć w tym projekcie jako widzowie, jako internauci, szeroką grupę odbiorców, bo kanał w telewizji naziemnej planujemy uruchomić 3 października w poniedziałek noblowski. Mam nadzieję, że od godzin porannych będziemy prezentować treści takie, które już będą na stałe w kanale, ale też będziemy na żywo łączyć się ze Sztokholmem, gdzie będzie codziennie ogłaszany kolejny laureat Nagrody Nobla. No i będziemy oczywiście komentować to, będziemy mieć gości, ekspertów w studio. Natomiast rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie. I żeby temu wyzwaniu sprostać, to musieliśmy po pierwsze zorientować się, jakie są oczekiwania widzów. Po drugie, zobaczyć, jakie są możliwości produkcyjne. No i po trzecie, uruchomić nowy kanał dostępu i dystrybucji, czyli internet. Ten, który dzisiaj powoli zaczyna wypierać tradycyjną telewizję. Coraz więcej moich znajomych nie ma w domu telewizorów, a korzysta z internetu. W związku z tym w pierwszej kolejności uruchomiliśmy stronę nauka.tvp.pl, na której coraz więcej jest informacji, coraz więcej treści dotyczących właśnie wszystkich tych obszarów, którymi będzie zajmował się kanał, czyli począwszy od nauk ścisłych, kosmosu, technologii kosmicznych, poprzez fizykę, matematykę, technologie te na Ziemi, czyli jak to działa, poprzez bardzo szerokie pasmo, które planujemy, przyrodniczo-ekologiczne. Tutaj tego będzie bardzo dużo naprawdę. Szczegółów na razie nie mogę zdradzać, ale przyrody, ekologii, w tym również nowych produkcji dotyczących polskiej przyrody będzie bardzo, bardzo dużo. No i skończywszy na historii nauki, na udziale Polaków w wielkich projektach naukowych i technologicznych, które posuwały cywilizację do przodu i dzięki którym dzisiaj możemy po pierwsze w miarę komfortowo żyć, możemy w miarę długo żyć komfortowo, będziemy też mówić o polskich osiągnięciach w medycynie, bo to też będzie bardzo duży obszar, który będziemy chcieli przybliżać naszym widzom. Nie tylko od strony takiej technologicznej, czy też jak działa organizm, ale też od czasu do czasu też praktycznie, czyli co robić, żeby nasz komfort życia i zdrowie nasze było takie, które pozwala nam normalnie funkcjonować.
Robercie, zatem tak podsumowując też troszeczkę tutaj, rozumiem, że wszystkie te materiały będą też udostępniane internetowo, czyli jeżeli powstanie jakiś dokument na przykład w ramach twojej stacji, to też będzie udostępniany w internecie również przez platformę VOD TVP.
Tak? Nasze materiały, do których będziemy mieć pełne licencje i pełne prawa, oczywiście będą dostępne w internecie. Zależy mi na tym, żeby te produkcje, które zrealizujemy, żeby one były dostępne również bez takich poważnych ograniczeń, geograficznych, tak żebyśmy mogli, jeżeli będziemy produkować własny, jakieś własne wydarzenie popularno-naukowe czy artystyczne też związane z nauką, żeby ono mogło być obejrzane na żywo, jeżeli będzie to coś takiego realizowane na żywo, czy
czyli
też
dla Polonii też.
Na żywo, żeby można było je obejrzeć na drugim końcu świata.
Czyli dla Polonii też to będzie ukłon. W stronę Polaków, którzy mieszkają za granicą, tak?
A czasami... W stronę Polaków, ale też w stronę odbiorców, bo często jest tak, że jeżeli pokazujemy polską przyrodę, to często jest ważniejszy obrazek niż polskie słowo, które jest na tym filmie prezentowane, więc chcielibyśmy polską przyrodę też pokazywać i promować za granicą, ze względu na to, że nie było wielkiego zapotrzebowania na produkcje dotyczące polskiej przyrody, no to tej produkcji też było niedużo, a ja chciałbym takie zapotrzebowanie wygenerować i zaprosić do współpracy tych twórców, którzy dokumentują polską przyrodę. Chciałbym, żeby to były produkcje nie dokumentujące aktywność Homo sapiens, czyli jednego z gatunków, ale żeby tego Homo sapiens było jak najmniej, ale żeby inne gatunki w tych produkcjach były przedstawione. Więc bardziej mnie takie produkcje interesują niż ktoś, kto opowiada o tej przyrodzie, chociaż no, chciałbym, nie wiem, znaleźć drugiego Sumińskiego, który będzie tak zafascynowany przyrodą i będzie prowadził nas po meandrach gatunków, meandrach niż przyrodniczych czy ekologicznych i tam prezentował to, czego do tej pory nie pokazaliśmy albo nie pokazywaliśmy, albo to, co może za 50 czy za 30 lat być już całkowicie niedostępne dla nas, bo dana nisza czy dany gatunek przestanie po prostu istnieć, więc chcielibyśmy również być takim miejscem, gdzie będzie powstawała dokumentacja dziedzictwa przyrodniczego, polskiego dziedzictwa przyrodniczego, w wysokiej jakości oczywiście HD, 4K, tak żeby można było te produkcje za 20 czy za 20 kilka lat, kiedy standardem w nadawaniu na pewno stanie się 4K, żebyśmy mogli w tej jakości również za 20 lat tę produkcję pokazać.
Ja rozumiem, że no, zważywszy na twoją pasję, czyli pasję polegającą na tym, że spędzasz godziny z teleskopem pod gwiaździstym niebem, rozumiem, że kosmos i tematyka kosmiczna, no, będziesz chyba miał troszeczkę inklinację w tym kierunku, będziesz musiał się pilnować chyba, żeby tutaj wypośrodkować pewne treści.
Ale to jest oczywiste, że to nie będzie kanał TVP Kosmos, tylko TVP Nauka, ale ze względu na to, że dzisiaj kosmos tak naprawdę generuje rozwój nauki, prawie wszystkich dziedzin nauki, no to bez tego nie możemy się obyć, tak? Bo dzisiaj najnowsze technologie, które za kilka czy kilkanaście lat pewnie wejdą do codziennego użytku, czy naszego takiego domowego, czy też w przemyśle. Dzisiaj one są testowane poprzez rozwiązania w różnego rodzaju projektach kosmicznych. W związku z tym my od tego nie odejdziemy. I ja nie uważam, że moje pasje kosmiczno-astronomiczne będą generowały to, że pojawiać się będzie tam sporo produkcji dotyczących kosmosu. To jest po prostu coś naturalnego, co przyciąga dzisiaj widza spragnionego zdobywania wiedzy, czy poszerzania swojego sposobu patrzenia na świat, czy zdolności poznawczych. Więc na pewno będziemy pokazywali najbardziej spektakularne wydarzenia dotyczące podboju kosmosu. Na pewno będziemy na żywo transmitować starty najważniejszych misji kosmicznych z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy. Będziemy do tych ekspertów docierać, tych również naszych Polaków pracujących w tych najważniejszych instytucjach na świecie zajmujących się eksploracją kosmosu, czyli NASA czy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale będziemy chcieli też pokazać, że pomimo tego, że my dzisiaj mamy tak naprawdę dopiero bardzo raczkujący przemysł kosmiczny, to jednak Polacy brali aktywny udział w budowaniu największych projektów kosmicznych na świecie, chociażby całego programu Apollo. Będziemy chcieli właśnie pokazać w naszym kanale ogromny dorobek Polaków, którzy budowali amerykański przemysł kosmiczny, czy też Polaków, którzy przecież brali udział w przygotowywaniu całej idei lotów w kosmos, no bo przecież to jest bardzo no, wielkie przedsięwzięcie, o którym się mówi i które się realizuje. Proszę sobie chociażby uświadomić to, że gdyby nie nowatorskie prace, które realizował chyba z tego, co pamiętam, Siemienowicz.
To się cofamy, to do zamierzchłych czasów.
Ale przecież
Rzeczpospolita szlachecka.
Rakiet dwu, trzystopniowych powstała w XVII wieku. I tak, to się prawda. Je wymyślił i do tych idei sięgano przy programach rakietowych amerykańskich i przecież też Siemienowicz znajdował się w drukach czy w wydawnictwach, które właśnie NASA realizowała przy okazji pierwszych programów rakietowych. W związku z tym to nie jest tak, że my tylko mamy Twardowskiego, który poleciał
no,
na
No później jeszcze Ciołkowski, Sztenfeld, tam ich było, ale, ich było cała plejada.
Tak, ale w popkulturze polskiej istnieje tylko Twardowski na Księżycu, tak? Ale tak. Siemienowicz na Księżycu już nie istnieje. W związku z tym też chcielibyśmy przypomnieć właśnie takiej postaci jak Ciołkowski, jak właśnie Siemienowicz, żeby pokazać, że tutaj się urodziła ta technologia, która dzisiaj jest najbardziej spektakularną technologią, która może popycha nas tak naprawdę do przodu, ale chcielibyśmy też bardzo mocno pokazać pracę i dorobek, ale także przede wszystkim dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza. Mamy rok Łukasiewicza w tym roku, tak jest, w 2022. I chcielibyśmy uhonorować tę wielką postać. No i też będziemy na pewno w sposób wyjątkowy honorować naszego wybitnego astronoma, najbardziej znanego Polaka na świecie, czyli Mikołaja Kopernika.
To zapewne w przyszłym roku. Bardzo się cieszymy, że taki kanał powstaje i życzymy powodzenia w prowadzeniu i
w jego rozwoju.
W jego rozwoju. Ale chcielibyśmy nieco zmienić temat, bo jak wiemy, Robercie, jesteś znany z licznych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji osób starszych i z niepełnosprawnościami. Prężnie udzielasz się też w kwestiach sportu paraolimpijskiego. Co skłoniło cię do zajęcia się tą tematyką?
Własne doświadczenie życiowe, bo ja sport paraolimpijski poznałem, zaczynając pracę w ramach programu Pierwsza Praca, no i zostałem w ramach tego programu, moja pierwsza praca, zostałem prawą ręką ministra pracy i wicepremiera. No byłem takim młodym człowiekiem, o którym pewnie dzisiaj by, gdyby wtedy w latach 90. istniała taka prasa jak dzisiaj, portale, internet i tak dalej, to pewnie byłbym zhejtowany i opisany, że nic nie umiem, a już gdzieś tam się dodrapałem z tej wioski podelbląskiej do Warszawy i tyle. I byłoby pewnie pełno różnego rodzaju problemów, podsłuchów, intryg i tak dalej. Oczywiście wtedy też były tylko, to były intrygi i tego typu działania na miarę swoich czasów. Trafiłem do pracy w rządzie AWS w 97 roku. Jako osoba, która się rehabilitowała, bo byłem po bardzo ciężkim wypadku samochodowym w 97 roku, miałem strzaskany staw skokowy, prawie rok unieruchomiony w gipsie i trafiłem do takiego ośrodka, gdzie zaproszono mnie, że tam mam kilku rehabilitantów, jest zgrupowanie, jest sportowców i tam się mną zajmą. No i przyjechałem i zobaczyłem siatkarzy niepełnosprawnych, grających wtedy, zbliżających się do wielkiego sukcesu mistrzowskiego, bo zdobyli wtedy Mistrzostwo Świata na Mistrzostwach Świata w Olsztynie w siatkarstwie niepełnosprawnym przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Sydney, to kilka lat przed Sydney było. No i wtedy poznałem wspaniałe środowisko sportowców paraolimpijczyków, którzy pomimo tego, że zostali, jakby można było tak sobie logicznie usiąść, pozbawieni tych najważniejszych często atrybutów sportowca, czyli pełnej sprawności fizycznej.
Sprawność fizyczna, tak, oczywiście.
Tak. No, do dzisiaj, jak patrzymy na sportowców, na naszych lekkoatletów. No
teraz mamy olimpiadę zimową. No,
tak, mamy igrzyska, no, dokładnie. Zaraz dokładnie. Igrzyska paraolimpijskie, tak. Na które już za chwilę lecę. Mam nadzieję, że do tego czasu dotrwam w zdrowiu i że nie będę musiał przychodzić jakiś tam kwarantanny na miejscu, bo to...
No tak, słyszymy tak, o tych doniesieniach związanych właśnie z...
Dokładnie. Z byłoby niedobre. Mhm. Ale jak patrzyłem na tych zawodników, na tych ludzi, no to po prostu mi się oczy otwierały i ja wtedy mówię, nie, no ja co prawda siedzę w gipsie, ale tutaj dookoła pełno biega takich ludzi, co mają sprawne dwie nogi, dwie ręce, sprawny kręgosłup, głowę, wszystko, ale ci, którzy tam jednej ręki, jednej nogi nie mają, nie wiem, ci są sparaliżowani po wypadku, są jeszcze bardziej sprawni niż ci, którzy komo pełnosprawni. W związku z tym to mnie zachwyciło i tak zostałem z tym sportem, a ze względu na to, że 20 kilka lat temu o sporcie paralimpijskim w Polsce nikt nie słyszał. To było bardzo niszowe wydarzenie. To po igrzyskach w Sydney chciałem zrobić książkę i poprosiłem, czy są jakieś zdjęcia. No i okazało się, że tylko jeden fotograf z Polski pojechał na te igrzyska, taki profesjonalny, zrobił kilka zdjęć, ale chciał ogromne pieniądze za te zdjęcia. Syn znanego, ale nie będę nazwiska wymieniał, milionera, multimilionera, nawet miliardera, z tego co pamiętam. No i okazało się, że z tych zdjęć za bardzo skorzystać nie można. No to od kolejnych igrzysk postanowiłem dokumentować starty polskich paralimpijczyków. No oczywiście przy okazji gdzieś tam zdarzyło mi się być przez wiele lat we władzach Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, prezesem największej organizacji już takiej bezpośrednio przygotowującej zawodników, czyli Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. No i dzisiaj w ramach fundacji, Polskiej Fundacji Paralimpijskiej, której prezesem jest żona nieżyjącego od wielu lat, ale wybitnego polskiego sportowca Waldemara Kikolskiego, który w rewelacyjnym stylu zdobywał złote medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Królewskim Maratonie, to działając w ramach tej fundacji realizuje sporo projektów i filmowych.
No właśnie, filmy, wystawy, broszury, książki.
Co roku co najmniej jeden film dokumentalny o sportowcu paralimpijczyku powstaje, który jest emitowany na różnych antenach, w tym na antenie TVP Sport. Dość często te filmy można zobaczyć. Wystawy paraolimpijskie, książki, wystawy paraolimpijskie, które często goszczą w różnych szkołach. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby w jakiejś szkole pokazać takie wystawy z wirtualnym, ewentualnie spotkaniem z paraolimpijczykiem czy pokazem filmu, to zapraszam do kontaktu. Czy też albumy paraolimpijczyków. I zachęcam też wszystkich tych, którzy chcą uprawiać sport. W Gdańsku działa bardzo prężny klub sportowy Szansa Start Gdańsk i ten klub sportowy no, ma też sporo osiągnięcie, wysyła paraolimpijczyków na igrzyska, więc zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś chciałby swoje możliwości sprawdzić w sporcie, a jest osobą z niepełnosprawnościami, bo każdego może nas to spotkać, no to zachęcam do tego, żeby wziąć.
Tak, niewątpliwie tak. Także dziękujemy Robercie za te wskazówki. Mamy nadzieję, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, to z nich skorzysta. A my musimy w tym momencie postawić małą kropkę i zaprosić Państwa do dalszej części rozmowy po krótkiej przerwie na reklamy i serwis informacyjny.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie i wracamy do rozmowy z naszym gościem. Wróćmy, Robercie, na chwilę do astronomii, która, jak tutaj już powiedzieliśmy wcześniej, jest Twoją największą pasją. Jesteś współautorem książki zatytułowanej Niewidzialny Wszechświat, skierowanej do osób niewidomych i niedowidzących. To jest ciekawe. Jaka jest jej tematyka? Jak doszło do jej napisania? Jakie było jej przyjęcie przez środowisko w kraju i za granicą? Bo wiem, że ukazało się też tłumaczenie tej książki na język angielski i masz jakieś osobiste wrażenia.
Książka Niewidzialny Wszechświat, Przemku, to jest nasze wspólne dzieło.
Tak, ja tutaj nie chcę... Wrodzona skromność nie pozwala mi tutaj powiedzieć, że dołożyłem malutką cegiełkę do tego.
Ale jest to kontynuacja naszej pierwszej książki z 2014 roku. Wówczas stworzyliśmy taką książkę w Braille'u, w alfabecie Braille'a i drukiem powiększonym. To była pierwsza książka na świecie napisana o kosmosie. To było grube wydawnictwo, gruba książka pod tytułem Wszechświat dla wszystkich. Oba projekty były, z tego co pamiętam, wsparte środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dzięki temu wsparciu mogliśmy te dwie książki wydać. Idea była taka, że kiedyś spotkałem się z osobami niewidomymi i one mówią mi, słuchaj, opowiedz nam o jakimś tam obszarze związanych z astronomią i tyle. No i ja zaczynam im opowiadać, I pamiętam, że się ugryzłem w język, bo zaczynam im mówić, no i słuchajcie, jak na wieczornym niebie możecie zobaczyć? I oni ha, ha, ha. No to stwierdziłem, że rzeczywiście takie osoby na wieczornym niebie niewiele mogą zobaczyć. No i wtedy zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób używać porównań i słów do tego, żeby osobom, które są niewidome, wyjaśnić pewne rzeczy. I oczywiście osoby niewidome mają to, że najczęściej mają też wyostrzone inne zmysły, w tym zmysł dotyku, i dzięki temu mogą dużo łatwiej uczyć się alfabetu Braille'a i poznawania świata przez dotyk i przez inne zmysły też. No i stąd powstał ten pierwszy projekt Wszechświat dla wszystkich, czyli chcieliśmy ten wszechświat udostępnić również osobom z niepełnosprawnością, czyli osobom niewidomym, niedowidzącym. No i tak powstała ta pierwsza książka. A druga książka, już ten niewidzialny wszechświat, do której stworzenia zaprosiliśmy, jak pamiętasz, Przemku, też profesora Macieja Mikołajskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Tak, i chłopaków muzyków jeszcze.
Tak, jeszcze muzyków i jeszcze Sebastiana Soberskiego z Planetarium w Grudziądzu, który pomógł mi do tej książki stworzyć płytę, która była załącznikiem, tak żeby ktoś, kto tę książkę otrzymuje, mógł posłuchać kosmosu. Osoba niewidząca, ale mogąca posłuchać kosmosu, dźwięków z kosmosu, czyli przetworzone sygnały, które odbierają radioteleskopy na dźwięki. I
czyli szum tak radiowy kiedyś, Drogi Mlecznej, i szum radiowy Słońca, pulsary i tak dalej.
Tak, Jowisza, czy nawet tak. Sygnały z satelitów, które, czy sąd kosmiczny, które przemierzają przestrzeń kosmiczną. W każdym razie ten drugi projekt został zrealizowany również po angielsku. Dotarła ta książka i zdobyła naprawdę bardzo dobre opinie i recenzje do najważniejszych instytucji na całym świecie. Ja miałem tę okazję, że i szefowi Europejskiej Agencji Kosmicznej, i szefowi naukowemu NASA mogłem tę książkę przekazać podczas ostatniego takiego wielkiego wydarzenia, czyli podczas startu teleskopu kosmicznego Jamesa Webba. No i osoby niedowidzące i niewidome no, dziękują mi często za tę książkę, bo ja mam jeszcze kilkanaście egzemplarzy, więc jeżeli słuchają nas osoby niedowidzące i niewidome albo przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją osób niedowidzących i niewidomych, to ja jeszcze bezpłatnie, jedynie za koszt przesyłki takiej książki mogę przekazać, więc tak się złożyło, że kilkanaście egzemplarzy więcej wydrukowaliśmy i one jeszcze u nas zostały, ale praktycznie cały nakład jednej i drugiej książki jest już wyczerpany. Zostało tylko kilkanaście egzemplarzy tego drugiego naszego wydawnictwa.
Dziękujemy za tą informację, Robercie. Na pewno jeśli do nas zgłoszą się takie osoby, to chętnie przekażemy te egzemplarze, o których tutaj powiedziałeś. Ale też wspomniałeś o tym, że byłeś na starcie teleskopu, kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Wiem, że to odbyło się w ramach zbierania materiałów, czy gromadzenia, czy nagrywania materiałów do ramówki programu TVP Nauka, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No i właśnie, to jest niesamowite i arcyciekawa podróż do Gujany Francuskiej. Czy mógłbyś się podzielić swoimi wrażeniami z tej wyprawy na start teleskopu?
Sam teleskop Jamesa Webba już robił wrażenia przez ostatnich kilkanaście lat, kiedy docierały do nas informacje o tym, że najpierw jest zaprojektowany, później budowany, potem są opóźnienia. Największy instrument obserwacyjny, który i największe, najbardziej zaawansowane obserwatorium astronomiczne, które zostało wyniesione w kosmos. Pewnie kolejne większe też będą budowane po to, żeby trafiły w okolice tego punktu L2 albo na Księżyc. Natomiast dzisiaj jest to największe obserwatorium kosmiczne i najbardziej zaawansowane, chociaż technologie tam są też sprzed 10 czy 15 lat, ale najbardziej zaawansowane, które już zaczyna powoli nabierać tych funkcjonalności, które za kilka miesięcy mają umożliwić prowadzenie pierwszych obserwacji. Ten teleskop kosmiczny Jamesa Webba ma zastąpić teleskop kosmiczny Hubble'a, który krąży dość blisko Ziemi, 400 kilkadziesiąt kilometrów, on już coraz częściej się psuje, ale co ciekawe, 600 kilometrów, przepraszam, na trochę wyższej orbicie, około 600 kilometrów, natomiast on się coraz częściej psuje, coraz częściej ulega awariom.
No, w końcu no, 30 ciekawe, lat pracy.
No właśnie, 30 lat pracy, ale co ciekawe, że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj, ludzie nie mają technologii, żeby dolecieć do tego teleskopu i go serwisować.
Zgadza się.
Więc może i dolecieć byśmy dolecieli, ale nie mamy żadnej technologii pozwalającej na jakąkolwiek ingerencję czy jakąkolwiek naprawę. I ten teleskop wcześniej czy później no, ulegnie pewnie wyłączeniu i być może jeszcze jakiś czas zostanie na orbicie jako taki dowód no, rozwoju cywilizacyjnego, ale wcześniej czy później pewnie gdzieś powoli zacznie opadać i za jakiś czas spłonie w górnych warstwach atmosfery.
Chyba, no tam się jeszcze wiele może popsuć, zanim pierwsze światło uzyskamy, także tutaj...
No mówimy o teleskopie Webba, tak. Przy czym tak, teleskop Webba, co jest po prostu dla mnie czymś niesamowitym, do tej pory wszystko tam bezbłędnie zadziałało.
Tak, to
ale
prawda.
To jest wynik tego, że ten teleskop przez kilka lat był na Ziemi i ten start był opóźniany o tak naprawdę dobrych no prawie 10 lat.
Chciałem powiedzieć właśnie, że o dekadę możemy zaryzykować takie
stwierdzenie. Dokładnie, o 10 lat, dlatego że pierwsze plany, kiedy wdrożono ten projekt i on miał tam kosztować niecały miliard dolarów, dzisiaj wiem, że koszty prawie 11 miliardów łącznie z procesem wstrzelenia i tak dalej, więc to jest naprawdę no, coś niesamowitego. Ale tak, teleskop doleciał w miejsce, z którego ma prowadzić obserwacje, czyli wszedł na orbitę wokół takiego punktu L2, to jest miejsce równowagi grawitacyjnej Ziemi, Słońca.
Słońce, Ziemia.
I on będzie krążył, nie będzie na tym punkcie, tylko będzie krążył
wokół niego.
Tego punktu. Po drugie, nowatorska technologia pozwalająca teleskopowi na podglądanie promieniowania podczerwonego, czyli tak, po pierwsze promieniowanie, największym źródłem promieniowania podczerwonego w okolicach Ziemi jest Słońce i Ziemia i Księżyc.
Tak jest.
To odbija się. To mówiąc wprost, no, tak w uproszczeniu, to jest to promieniowanie cieplne, które dociera z Ziemi, z Księżyca, ze Słońca. Więc tam jest specjalna taka osłona zbudowana z bardzo nowatorskiej tkaniny, która została rozłożona w przestrzeni kosmicznej. I to był pierwszy taki etap tego lotu, kiedy najpierw ta osłona musiała zostać rozłożona. I dopiero na tej osłonie jest cała konstrukcja nośna tego teleskopu. Większość instrumentów, bo część instrumentów jest po drugiej stronie osłony, żeby komunikować się z Ziemią, ale po tej stronie odsłonecznej jest główna aparatura i promieniowania.
Kamery, spektroskopy, spektrografy i tak dalej.
Dokładnie. I to właśnie stamtąd mają płynąć później te najważniejsze informacje. Co ciekawe, ta konstrukcja była tak zaplanowana, że nawet gdyby coś tam się zacięło, to technicy na Ziemi mieli takie, że tak powiem, urządzenia, które pozwalały potrząsnąć. Tak jak my kiedyś... Pamiętacie, nie wiem...
Jak się naprawiało telewizory kiedyś.
Tak, tak.
Rubiny były.
Trzeba było podejść i grzmotnąć w niego z całej siły. Tak.
Dokładnie. I dokładnie takie same mechanizmy zostały zainstalowane na tym teleskopie, żeby w razie czego, gdyby coś tam się zacięło, żeby można było potrząsnąć. Teleskop jest rozłożony. Już jest pierwsze światło do tego lustra. Lustro zaczęło być kalibrowane. Mamy już obrazy pierwszej gwiazdy, ale na razie tych obrazów jest 18, czyli tyle, ile tych luster pojedynczych. Tak. One powoli będą zgrywane tak, żeby ten obraz w pewnym momencie stał się jednym obrazem. Ale teraz wracając do samego startu.
No właśnie, o tym chcieliśmy. Poznałeś całą ekipę odpowiedzialną za ten start, także tych najbardziej...
No to było niesamowite przeżycie. Dlatego, że po pierwsze... Bardzo wiele ekip z całego świata aplikowało o to, żeby pojechać do Gujany na start. Ostatecznie na start sam, możliwość obserwowania, ale nie tylko oglądania, jak ta rakieta tam w te 10 sekund wejdzie w chmury, bo to, że tak powiem, jest rzeczywiście frajda, ale to nie o to chodzi, tylko tam przyjechali wszyscy, którzy budowali, najważniejsi, którzy budowali ten teleskop, którzy go projektowali, którzy odpowiadają za jego program naukowy. No i oczywiście była dodatkowa ekipa z Europejskiej Agencji i z Ariane, która odpowiadała za przygotowanie samego teleskopu do wystrzelenia i za wystrzelenie tego teleskopu. Ja i moich dwóch współpracowników, czyli trzy osoby, a wszystkich zaproszonych ekip z całego świata, wszystkich ludzi, których zaproszono z zewnątrz, czyli poza oczywiście tymi technikami, projektantami, naukowcami, to było tylko 16 osób. Nasza trójka stanowiła największą ekipę relacjonującą ten start i dokumentującą ten start ze wszystkich ekip dziennikarskich z całego świata.
No, czyli niebywale elitarne grono.
Elitarne grono.
Tak, ale dlaczego? Dlatego, że nas zaproszono, dlatego, że przygotowujemy dokumentalny film pod tytułem Nowe okno na wszechświat. To jest film, który realizuje Telewizja Polska właśnie o tym teleskopie. No i ten projekt się bardzo spodobał przedstawicielom Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA. No i dlatego pozwolono nam na przyjazd w trójkę, bo zazwyczaj przyjeżdżały pojedyncze osoby. Pozwalano na przyjazd pojedynczej osoby, czy góra dwóm osobom z danej dużej redakcji. Natomiast my byliśmy tam zaproszeni do bardzo elitarnego grona. Mogliśmy po pierwsze być w tym centrum dowodzenia całą misją, podotykać tych komputerów, tych przycisków, które się przyciska wtedy, kiedy decyduje się o starcie albo o tym, że jednak start odwołujemy. Czyli byliśmy w tym najważniejszym miejscu, w centrum sterowania całym procesem wystrzelenia. Byliśmy w drugim centrum dowodzenia samą rakietą. Tutaj w tym centrum dowodzenia całą misją to było kilkadziesiąt osób, ale dodatkowe centrum, które zajmowało się samą rakietą Ariane 5, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną, to było wielkie kolejne centrum, którego telewizja już nie pokazywała i transmisja NASA nie pokazywała. To jest około 300 inżynierów, którzy odpowiadają tam za każdy element rakiety Ariane podczas samego procesu wystrzelenia, więc to jest jakby
czy
drugi...
Czy oni w ogóle spali przed startem? Bo przecież tam nie było miejsca na pomyłkę, więc oni musieli w tym ostatnim okresie, tuż przed startem, no musieli być w bardzo dużym stresie, że jeżeli coś się nie uda, a przecież byliśmy wielokrotnie świadkami, że rakieta wybuchała, rakieta traciliśmy z nią kontakt, stawała się niesterowna i tak dalej i cały ładunek, który z sobą niosła, no mówiąc kolokwialnie, wpadał po prostu do oceanu.
To tak? Co najfajniejsze, to nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to był najdroższy ładunek, jaki kiedykolwiek rakieta Ariane 5 w ogóle chyba jakakolwiek rakieta wynosiła, więc no chyba nie, chyba Saturna i misja Apollo. Można byłoby dzisiaj,
zrewaloryzować. Ale to sumarycznie
ale projekt, wydaje się, że to był najdroższy ładunek wynoszony przez rakietę Ariane 5, w ogóle przez ten system Ariane i to było bardzo, no bardzo rzeczywiście pewnie stresujące dla każdego z inżynierów pracujących przy tym projekcie, dlatego tam ten termin wystrzelenia był wielokrotnie też już ten ostateczny, który był ustalony najpierw na październik, potem na listopad i ostatecznie 25 grudnia, czyli no święta, pierwszy dzień,
tak
był przekładany, więc tu wszystko mogło się popsuć, wszystko.
Od
momentu startu poprzez cały lot do okolic punktu L2, skończywszy na wejście na orbitę na punktu L2.
Choć musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że akurat rakieta Ariane jest dosyć sprawdzoną i ten system jest dosyć sprawdzony i, no i, no i powiodło się.
Powiodło się. Miałem możliwość spotkania się tam po pierwsze z twórcą tego lustra. Lustra,
które, tak.
Dokładnie, które powleczone jest bardzo cieniutką warstwą złota. Słuchajcie, na lustrze o powierzchni kortu tenisowego użyto tylko niespełna 40 gram złota do powleczenia całej tej powierzchni. To jest warstwa...
To jest uncja, nieco ponad uncja.
Kilka atomów złota na całej tej powierzchni, taka gruba warstwa, taka a ona daje ogromną możliwość już tego akumulowania promieniowania podczerwonego. Twórca tego lustra i całego systemu tego zwierciadła, składającego się z 18 segmentów, opowiedział mi o całym procesie przygotowania projektu, o samym projekcie, no i potem o tym, jak to lustro było przygotowane. Zresztą fragmenty niewielkie tej rozmowy można zobaczyć w programie Astronarium, to jest program telewizji polskiej i tam już drobne fragmenciki tych rozmów naszych umieściliśmy. Rozmawiałem też z szefem, całym szefem naukowym projektu Jamesa Webba, który opowiadał nam i odpowiadał na nasze pytanie dotyczące tego, czego się można spodziewać, jakie osiągnięcia mogą być dziełem tego instrumentu. Rozmawialiśmy też o wielu innych projektach naukowych z szefem naukowym NASA, który też nam opowiadał o innych projektach, w tym oczywiście przede wszystkim o Artemisie, o programie Artemis, który ma spowodować to, że w 2025-2026 być może człowiek powróci na srebrny glob. Oczywiście spotkaliśmy się z wieloma fantastycznymi ludźmi z Ariana, którzy pokazali nam też nową rakietę Ariane 6. Tutaj musieliśmy przejść bardzo później szczegółową procedurę bezpieczeństwa, bo po wizycie oczywiście mogliśmy wszystko filmować, wszystko fotografować, w krótkich sekwencjach filmować, ale potem po wyjściu z tej hali, gdzie ten system Ariane 6 jest integrowany, musieliśmy przejść przez procedurę polegającą na tym, że wszystkie te materiały musiał obejrzeć ekspert od bezpieczeństwa i dopiero on zdecydował, jakie nagrania i jakie zdjęcia mogliśmy wywieźć ze sobą, a jakie musieliśmy skasować. Więc trochę tych niejawnych zdjęć też musieliśmy pokasować na naszych nośnikach.
Czyli są skasowane i nie da się do nich wrócić.
No byśmy się postarali, ale to jest tak, że gdybyśmy wrócili, bardzo łatwo stwierdzić, kto byłby autorem tych zdjęć. Pewnie dostalibyśmy dożywotni zakaz wjazdu do tego europejskiego kosmodromu, który jest w Ameryce Południowej.
A szkoda by było, gdyż, jak powiedziałeś, byliście w elitarnym gronie i warto, żeby przy tego
szkoda
typu
z niego
okazjach
wypaść po prostu.
Tam wracać. Tak jest.
Dokładnie.
Dobrze, Robercie. Czas troszeczkę dobiega końca, ale jeszcze mamy kilka minut, więc tutaj chciałbym się ciebie zapytać o TVP Nauka, ale w kontekście aktywności w mediach społecznościowych i w internecie, bo tu troszeczkę powiedziałeś, że część tych informacji będzie też produkowana w taki sposób, żeby można było je oglądać w internecie, ale jest takie coś jeszcze jak media społecznościowe, czyli budowanie społeczności, która interesuje się działaniem stacji. Ja rozumiem, że macie też to na uwadze i nie będzie to przez was zaniedbane, no bo takie czasy.
Takie czasy, my te media społecznościowe już mamy, zapraszamy, proszę bardzo, żeby można znaleźć.
Facebook? TVP, internet?
TVP. A jeżeli już ma... to możemy używać konkretnych nazw.
No możemy. Pewnie, że możemy.
Już jesteśmy, więc zapraszamy na Facebooka i jeżeli ktoś sobie nas tam zaklika, to wszystkie najważniejsze artykuły, które ukazują się na stronie nauka.tvp.pl też mają swoje odnośniki na Facebooku. I oczywiście to jest na razie tylko odnośnik do strony, ale w przyszłości będzie pewnie to też miejsce, gdzie będziemy pokazywać materiały już takie, które będą będą pokazywane na antenie. Przypominam, TVP Nauka, planujemy start 3 października tego roku na antenie ogólnopolskiej. 20-kilkugodzinny, pewnie 21-godzinny program, prawie przez całą dobę, z krótką przerwą techniczną. No i będziemy prezentować tam bardzo szerokie spektrum nauki. Ale wracając do tych mediów społecznościowych, ich rola wzrosła w znaczący sposób w trakcie pandemii. I ja to sam odczułem, bo wcześniej, realizując w swoim obserwatorium niedaleko Lubawy, na Pomorzu Wschodnim, projekty takie dla bezpośrednich uczestników, to tutaj często trawnik miałem zadeptany przez kilkaset, czy nawet ponad 1000 osób, które potrafiły do mnie przyjechać po to, żeby przez te duże teleskopy pogapić się w niebo. Natomiast no, kiedy przyszła pandemia, no to się okazało, że tak, że każdy, kto patrzy przez teleskop, to musi oko przyłożyć do tego okularu. No, przy ułożeniu oka do okularu to jest jednak przenoszenie nawet niewielkiej ilości, ale jednak różnego rodzaju flory wirusowo-bakteryjnej. No i tak trzeba było tej działalności zaniechać póki co. No i przenieśliśmy się do internetu, a to wymagało oczywiście, jako Fundacja Nikolaus Kopernikus, realizując te projekty w internecie, no wymagało też nauczenia się sporo nowych rzeczy, typu tego, jak prowadzić taką transmisję, jaki mikser właściwy kupić, jak zrobić, żeby ta jakość...
Z kilku kamer tam widziałem przecież to wszystko.
Tak. Kamer, to my zdarzało się, że z 8 kamer robiliśmy. Mamy taki minivóz transmisyjny z 8-kamerowy HD, więc jak mały wóz na duży koncert, który się transmituje w dużych stacjach telewizyjnych. Teraz przenieśliśmy się już troszeczkę na wyższy poziom i w jakości niektóre transmisje obrazów nieba w jakości 4K pokazujemy, bo chcielibyśmy wykorzystać pełen potencjał tych sensorów, kamer, które mamy, i teleskopów, które tutaj mamy, a chcielibyśmy jeszcze dodatkowo rozbudować obserwatorium w tej chwili o potężny, chyba największy w Polsce teleskop, prawie o średnicy 1 metra, niespełna 1 metra, więc takie mamy marzenia. Jeżeli to nam się uda, to byłoby fajnie. No i chcielibyśmy też zbudować takie mobilne obserwatorium astronomiczne, które wyglądałoby z zewnątrz może trochę jak kamper, ale żeby mogło jeździć w różne miejsca, czy do szkół, w miejsca, gdzie dane zjawisko występuje, i stamtąd robić transmisję właśnie do naszych mediów społecznościowych, czy na YouTube'a, nasz kanał Nikolaus Kopernikus Obserwatory, czy na Facebooka, bo tam też tych naszych widzów mamy zainteresowanych tymi obrazami kosmosu, które generuje nasz sprzęt i nasze kamery.
No dobrze, wspomniałeś tutaj o Fundacji Nikolaus Kopernikus, a jeżeli Fundacja Nikolaus Kopernikus, to Mikołaj Kopernik, to rok 2023, czyli 550. rocznica urodzin naszego wielkiego astronoma, filozofa, i wydaje mi się, że zarówno Fundacja, jak i TVP Nauka no chyba celują w tą rocznicę.
Tak, oczywiście to jest najważniejsze wydarzenie w ciągu najbliższych 2 lat, które nastąpią, i do tego się przygotowujemy. W tym roku już za kilka tygodni premiera naszego filmu, które Fundacja przygotowała we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodowym Bankiem Polskim, Funduszem Filmowym w Olsztynie czy miastem Lubawa. To będzie trzeci film dokumentalny, a właściwie to będzie film prawie w całości fabularny, z drobnymi elementami dokumentalnymi, Tajemnice ekonomii Kopernika, bo w tym roku przecież 500. rocznica wygłoszenia traktatu monetarnego, słynnego traktatu monetarnego Kopernika w Grudziądzu, i tam właśnie Kopernik 21 marca 1522 roku ten traktat wygłosił. My odtworzyliśmy Grudziądz.
To kolega Sławek chyba był aktorem w twoim filmie, w jednym z twoich filmów.
Ale to w jednym z poprzednich, tak, zdarzyło się.
A to w Tajemnicach De Revolutionibus oczywiście.
No
jedna z prawych rąk.
Wachenrodego, no, czy Retyka?
Właśnie, Robercie, powinniśmy powiedzieć, że właśnie ten film jest mocno też z Gdańskiem związany, bo ekipa realizująca go była właśnie tutaj.
Ale kolejne 2 filmy również związane są z Trójmiastem, dlatego że Michał Juszczakiewicz, reżyser wszystkich tych filmów, jest z Trójmiasta. Poza tym część zdjęć do wszystkich z tych filmów, również Grudziądz odtworzony, jest w Gdańsku. To wnętrze jednego z kościołów w Gdańsku, że tak powiem, udaje miejsce w tym filmie, miejsce zjazdu Sejmu Prus Królewskich. To jest jedno z niewielu zawsze miejsc, które jest nieautentyczne, bo my staramy się, jeżeli robimy sekwencję z biskupem warmińskim na zamku w Lidzbarku Warmińskim, to staramy się, żeby ta sekwencja była właśnie nagrana w komnacie biskupiej na zamku warmińskim, na Lidzbarku Warmińskim. Jeżeli robimy sekwencję z Kopernikiem we Fromborku, to chcemy, żeby to było autentyczne wnętrze we Fromborku. Jeżeli robimy sekwencję Kopernika w Olsztynie, przy tablicy słonecznej, tam gdzie Kopernik też był administratorem dóbr, to robimy to je w autentycznej komnacie Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie. Więc większość scen w tych wszystkich filmach, tych fabularyzowanych, a ten film Tajemnica ekonomii Kopernika, on to jest, to ja nazwałem nowy rodzaj filmu,
fabularyzowany
dokument albo dokumentalizowana fabuła. O, dokładnie. To jest to dokumentalizowana fabuła, więc większość scen odbywa się w autentycznych wnętrzach. Natomiast w przypadku Grudziądza, no odtworzyliśmy to wnętrze w Gdańsku, więc spora część zdjęć do tego filmu była właśnie realizowana w Trójmieście.
Wszystkie te historie, o których powiedziałeś, są bardzo fascynujące i życzymy ci powodzenia w ich realizacji. A jest tego naprawdę wiele i tutaj nasi słuchacze mieli okazję się przekonać o kilku tych aktywnościach. Dziękujemy ci, Robercie, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Pomoże nauka. Świat.